Okej, to słuchajcie, w kwestii przypomnienia, zanim zaczniemy kolejną lekcję, co było ostatnim razem? Kto pamięta?
Prawdziwej i
fałszywej. O Ewangelii. Prawdziwej i fałszywej Ewangelii. Co? Jakie wnioski mieliśmy z tego?
Tylko prawdziwa Ewangelia zbawia.
Tak. A jaka to jest ta prawdziwa Ewangelia?
Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Z łaski.
Od zbawienia z łaski.
Przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jakie jest zagrożenie fałszywą Ewangelią? Która uzurpuje sobie prawo do Ewangelii prawdziwej.
Odwraca od łaski Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa, zwraca ku uczynkom. Która sprawiedliwości własnej.
W pośredni lub bezpośredni sposób dokłada do zbawienia z łaski uczynki.
Jest tam szkodliwość, którzy ją głoszą, powinni być przekręci.
Tak.
I prawdziwą Ewangelię głosił apostołom. A fałszywą po prostu wymyślili ludzie i nie głoszą jej apostołowie Jezusa Chrystusa. Ci, którzy ją głoszą, to jest sami.
Powoduje niepokój.
Tak, powoduje niepokój, zamęt. Bo ludzie nie rozumieją często tego, co robią.
On wciąga od łaski.
Tak.
Jest zgłoszona dla chwały ludzi, a prawdziwa jest zgłoszona ze względu na Boga.
Okej. Dobrze, to teraz przejdziemy do dalszej części listu do Galacjan. Spójrzcie w obserwację ogólną. Paweł przedstawia sprawę prawdziwej i fałszywej Ewangelii. Prawdziwa Ewangelia przekazana przez Boga swojemu słudze Pawłowi. Apostołowie są jednomyślni co do treści głoszenia prawdziwej Ewangelii. To mamy omówione, prawda? Zgadza się?
Tak.
A teraz mamy kolejne. Prawdziwa Ewangelia głosi usprawiedliwienie z wiary, a nie z uczynków. Tylko wiara, a nie uczynki, jest źródłem usprawiedliwienia. I o tym sobie dzisiaj będziemy mówić. Czyli mamy pod rozwagą drugi rozdział od 11 wersetu do trzeciego rozdziału 14 wersetu. A nawet nie, bo już sobie mówiliśmy, to weźmiemy od 15 wersetu. Najpierw zapiszcie, co będziemy studiować, jaki fragment, a potem podam treść. Czyli tak, drugi rozdział od wersetu 15 do trzeci rozdział, werset 14. Mieliśmy przykład Piotra, który swoją postawą sugerował poganom, żeby się obrzezali.
Tak.
Była to zła postawa, obłudna, bo wiedział, że tak nie jest, nie powinno tak być. Widział, jak Bóg okazał swoją łaskę poganom, pomimo tego, że nie byli obrzezani, nie byli Żydami. Paweł mu zwrócił na to uwagę, zapytał go, dlaczego sam żyjąc po pogańsku zmusza pogan żyć po żydowsku. Bo to jest nieprawda, to jest obłudne, nie powinien tak robić. I zaczyna cały wywód teraz, już oczywiście nie do Piotra, tylko do Galacjan, na temat usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę, a nie na podstawie uczynków prawa mojżeszowego. I temat dzisiejszej lekcji to jest sprawiedliwość przez wiarę, czy przez uczynki prawa? na podstawie właśnie tego fragmentu Galacjan, który zapisaliście. Dzisiaj będziemy sobie dużo powtarzać z listu do Rzymian, bo tam jest o tym bardzo dużo. I chcąc, nie chcąc, będziemy musieli wrócić do listu do Rzymian, bo tam jest bardzo szeroko, pewne rzeczy są wytłumaczone, natomiast tutaj one są skrótowo opisane, troszeczkę w innym kontekście. Ale to jest o tym samym. I teraz tak, trzy rubryczki. Uczynki prawa, wiara w Jezusa Chrystusa i sprawiedliwość. Wszystkie trzy równe. Tak jak mówiłem tydzień temu, bo podawałem wam rubryczki tydzień temu. Uczynki prawa. Wiara w Jezusa Chrystusa. I trzecia to sprawiedliwość. I jak zwrócicie uwagę, to fragment, który czytamy o Jezusie Chrystusie, już sobie powiedzieliśmy, tak? Ale tu będziemy w kontekście wiary mówić. Natomiast jak gdyby cały czas się powtarzają słowa wiara, uczynki prawa, wiara w Jezusa, tak? I sprawiedliwość. One się powtarzają na okrągło, w różnych konfiguracjach. Gdybyśmy te słowa wyrzucili z tekstu, to on w zasadzie nie ma sensu. Nie wiadomo, o czym jest napisane. I teraz w kwestii przypomnienia, słuchajcie, z listu do Rzymian. Czy sprawiedliwość kiedykolwiek była na podstawie uczynków? Czy Bóg kogokolwiek kiedykolwiek uznał sprawiedliwym na podstawie jego uczynków?
Nie.
Nigdy.
Mówię, że zapoczytane to zostało ze sprawiedliwości.
Tak. Dołożycie wszelkich starań.
Lot był sprawiedliwszy od innych, tak? Był sprawiedliwy przed Bogiem. Bóg uznał go za sprawiedliwego. Tak. I oczywiście Lot, to co miał w sercu, to wychodziło w uczynkach, tak? Natomiast Bóg patrzył zawsze na serce człowieka. Tak samo Henoch chodził z Bogiem. Tak? Podobał się Bogu, tak?
I Bóg go zabrał.
I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, to zawsze są to bohaterowie wiary, którzy zachowali wiarę do końca, nie uczynki, wiarę. Wiarę zachowali do końca. Wiarę w to, co mówi Bóg. Bo Abraham, dlaczego został usprawiedliwiony? Bo Bóg coś powiedział, a Abraham uwierzył w te słowa, które wypowiedział Bóg. I pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Rzymian, to w wypadku wiary w Jezusa Chrystusa nic się nie zmieniło. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, uwierz w Jezusa Chrystusa i w Jego ofiarę, a będziesz zbawiony. Więc jak gdyby zmieniła się tylko treść słowa jakiegoś, tak, Bożego, ale wciąż jest to Boże Słowo i ty masz w to uwierzyć. Ty masz zaufać Bogu. Powiedz tak, Bóg mówi prawdę, ja w to wierzę. Więc jeżeli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, nic się nie zmieniło. Tylko, że w pewnym momencie pojawiła się sytuacja, kiedy każdy, tak jak w trzecim rozdziale listu do Rzymian, każdy miał przystęp do tej łaski. Nie tylko Żydzi. Nie trzeba było się obrzezać, zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego, żeby stać się jak gdyby pełnoprawnym członkiem narodu izraelskiego, nie będąc nawet Żydem. Tak? Można poganie też byli włączani do narodu izraelskiego. Ale trzeba było wykonać pewne czynności, żeby mieć udział w błogosławieństwach, które mieli tylko potomkowie Abrahama według ciała. Nie? I przychodzi moment, tak jak w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, 21 wersecie, przeczytaj, ja taki wstęp robię, w trzecim rozdziale, 21 wersecie, że pojawia się pewna sytuacja, pojawia się taki przełom, w którym coś się zaczyna dziać. Rzymian, trzeci rozdział, 21 werset.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
Dalej?
Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
Pamiętacie, co to było te bez prawa?
Obok.
Tu w Warszawce ładnie jest przetłumaczone. Tak. Ale teraz niezależnie.
Niezależnie. Obok. To sobie, a to sobie. Nagle pojawia się coś, czego do tej pory nie było. Pojawia się możliwość uzyskania usprawiedliwienia dla każdego, jak mówi trzeci rozdział listu do Rzymian? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który wcześniej złożył z siebie ofiarę za grzeszników. I ta ofiara, jak mówi list do Hebrajczyków, gładzi wszelki grzech. Raz na zawsze. I teraz każdy, kto uwierzy w słowa Boga, uwierz w to i będziesz usprawiedliwiony. Działa. I każdy, kto wierzy w słowa Boga, jest tak usprawiedliwiany, list do Rzymian mówi, jak Abraham. Abraham z wiary i wy z wiary. Uwierz tylko w to, co mówi Bóg. I każdy, kto wierzy, jest usprawiedliwiony. I na dowód tego, jak czytaliśmy wcześniej, otrzymuje co? Ducha Świętego. Tak? Wiara w prawdziwą Ewangelię, jak tydzień temu mówiliśmy, sprawia, że Bóg daje ci swojego ducha. Czyli dowód na to, że uwierzyłeś w prawdziwej Ewangelii, jest taki, że otrzymujesz Ducha Świętego. I wiesz, że jesteś usprawiedliwiony. I koniec. Już wszystko jest. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś. Jesteś uznany przez Boga za sprawiedliwego. Wszystkie grzechy, które cię obciążały, nie ma już ich. Zostały anulowane, one wydarzyły się, ale Bóg już cię uznał za sprawiedliwego. Zapłatę za te grzechy przyjął na siebie Jezus Chrystus. Żyjesz. Żyjesz. I masz trwać w wierze. Czyli pamiętacie tydzień temu? Co umożliwia, że trzeba trwać w prawdziwej Ewangelii? Jeżeli trwasz w prawdziwej Ewangelii, to trwasz, to jesteś żywy wciąż. Zgadza się?
Tak.
Więc takim wstępem teraz będziemy iść dalej w liście do Galacjan i prosiłbym, żeby ktoś przeczytał ten cały fragment, cały, od wersetu 15. Jednym cięgiem.
2,15.
Tak, od 2,15
do
3,14. Dokładnie.
My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże. Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próż. O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno. Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha.
Okej. Teraz słuchajcie. Paweł upomniał Piotra i dalej tłumaczy zasadność swojego napomnienia. Galatom oczywiście. I teraz co najpierw mówi, zobaczcie. W pierwszym wersecie.
W 15, tak?
Tak. On się łączy z 16. Paweł mówi teraz my, czyli kto?
Żydzi.
My Żydzi. Nie mówi my poganie. My Żydzi, nie grzesznicy z pogan. My Żydzi. Czyli prawo mojżeszowe kogo dotyczy? Wyłącznie Żydów, a nie grzeszników z pogan. Ich prawo mojżeszowe nie dotyczy. Czyli prawo mojżeszowe w uczynkach prawa to wpisujemy. Prawo mojżeszowe dotyczy Żydów, a nie grzeszników z pogan. Bo do nich pierwsza trafiła Ewangelia. Widzicie, pamiętajcie, o co chodzi. Był moment zwrotny, kiedy zaczęło się mówić Jezus Chrystus. Tak? Do tego momentu Żydzi czekali na Mesjasza, ale nie wiedzieli, kim on będzie, co on zrobi dokładnie. Mieli proroctwa. Poganie nie czekali nawet na Mesjasza. Dlatego w Rzymian jest napisane, że jedni z wiary, drudzy przez wiarę. Jedni mieli uwierzyć w tego, na którego czekali, a drudzy mieli go poznać najpierw, żeby mu... Tak, ale jedni i drudzy przez Jezusa Chrystusa. Teraz się bardzo mocno przydaje list do Rzymian. Więc prawo mojżeszowe dotyczy Żydów, a nie grzeszników z pogan. I teraz zobaczcie, jaki był charakter tego, jak Żydzi o sobie myśleli przez to, że mieli prawo. Oczywiście nie wszyscy, ale generalnie był taki pogląd. Rzymian 2 rozdział 17-19, zobaczcie.
Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo i uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy.
I Rzymian 3:1-2.
Na czym więc polega wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
Popatrzcie, Żydzi mieli o sobie bardzo wysokie mniemanie. Paweł oczywiście potwierdza to, ale nie ich taką wyższość, tylko to, że co? Że no, tak się Bogu upodobało, żeby Żydzi mieli wszystkie obietnice. Żeby to im było to wszystko darowane, a nie poganom. Więc Żyd był w pewnym sensie w lepszej sytuacji. Tak? Więc Paweł mówi tutaj tak. My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Więc Paweł tutaj mówi o Żydach wierzących czy niewierzących?
Wierzących.
Żyd wierzący czy niewierzący wciąż nie jest grzesznikiem z pogan. Czy Żyd wierzący czy niewierzący zna obietnice Boże? Wychowywany powinien być w nich. Powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Im Słowo Boże było dane. Im prawo na Synaju było nadane. Więc Żyd nawrócony nie przestaje być Żydem. Dalej jest Żydem, tylko że on co zaczyna rozumieć, ten Żyd? Że co?
Prawo jest usprawiedliwienie.
Dokładnie. Że usprawiedliwienie nie jest z uczynków prawa, więc wpisujemy sobie w pierwszą rubryczkę co? Człowiek, w domyśle w tym wypadku Żyd, ale ogólnie człowiek, tak? Ale rozumiemy, że jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, to ono dotyczy Żydów. Dlatego ja zrobiłem ten wstęp. Żeby potem za każdym razem tego nie powtarzać. Nie? Czyli człowiek jest usprawiedliwiony, tak? Nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa mojżeszowego.
Żyd.
Tak, no ale Żyd to też człowiek, no dlatego tak. Mówię. No.
Nie jest.
No nie jest. Jest.
W pierwszą rubryczkę wpisujemy. Człowiek, Izraelita, tak? Nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa mojżeszowego. Pamiętamy, o co chodzi o uczynki z prawa mojżeszowego? O takie samo usprawiedliwienie. Czyli tak, ja pełnię uczynki i uważam, że jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Czyli mam jak gdyby atuty przed Bogiem. Mam argumenty, mam coś, co przedstawię Bogu, żeby zostać usprawiedliwiony. To jest na tej zasadzie.
Motywacja mechaniczna.
Złe podejście.
To znaczy?
To znaczy taka czynnościowa.
No nie do końca, wiesz. Ona była motywowana. Ale to była motywacja. Chyba, że mówimy o tym samym, tylko ty to inaczej ubierasz słowa. Była motywacja usprawiedliwienia się, ale na podstawie uczynków, które robię, tak? Czyli robię coś, żeby potem mieć przed Bogiem argumenty.
Taka przedmiotowa.
Aha, no to... Tak, ale wynikająca z chęci uratowania się, tak?
Tak, a nie z wiary. Tak,
a nie same dla siebie. Więc tak.
Może podobne, tak jak dzisiaj niektórzy w pewnych wiarach, że tak można powiedzieć.
Religijność, a nie wiara. Tak.
Postawa, jak gdyby, jest uniwersalna. Natomiast mówimy o prawie mojżeszowym na podstawie listu do Galacjan. Wnioski wyciągamy później, nie? Czyli człowiek, Izraelita, nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa mojżeszowego. Z uczynków prawa mojżeszowego nie będzie usprawiedliwiony żadne ciało. Nikt. Nikt. A co wpisujemy w rubryczkę wiara w Jezusa Chrystusa? Że wiara w Jezusa Chrystusa daje usprawiedliwienie. Będziemy to robić właśnie w ten sposób, tak kompleksowo, żeby mieć te kontrasty wyraźniejsze. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa daje usprawiedliwienie. Tylko przed Bogiem, bo Bóg na podstawie wiary usprawiedliwia. W prawie mojżeszowym też było tak, że Izraelita musiał wykonać pewne czynności i na ich podstawie, patrząc na serce, Bóg uznawał tego człowieka za usprawiedliwionego. Czyli jeżeli się gdzieś zanieczyścił, to miał zrozumieć, że jest nieczysty, pójść, obmyć się, tak, dokonać pewnych czynności rytualnych i po określonym okresie czasu Bóg uznawał go za czystego. Okej. Ale to było bardzo jasno ustalone przez Boga, więc ta osoba miała pewne czynności. Tutaj jest jedna rzecz. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa, aby Bóg uznał cię za sprawiedliwego, bo wciąż Bóg uznaje za sprawiedliwego. I o sprawiedliwości co napiszemy? Teraz mamy wiara w Jezusa Chrystusa daje usprawiedliwienie, a w sprawiedliwości co napiszemy? Troszeczkę z innej strony patrząc na ten werset. Popatrzcie. Sprawiedliwość jest wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli nie ma samo usprawiedliwiania się na podstawie uczynków prawa mojżeszowego. Długie zdanie, nie? Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my, mówi Paweł, my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków prawa. Dlatego Paweł mówi co? Kto musiał uwierzyć?
Żyd.
I to jest w Rzymian wyraźnie napisane, że tak samo Żyd musi
uwierzyć,
jak i poganin musi uwierzyć. Kto chce być usprawiedliwiony przez Boga, nieważne, że Żyd miał prawo nadane na Synaju. Ono nie było w stanie go usprawiedliwić, tak jak ofiara Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków o tym mówi, że oczywiście te ofiary przywracały cielesną czystość, tymczasową taką, ale nie mogły oczyścić sumienia z martwych uczynków. Nie były w stanie te ofiary tego zrobić. Więc nie można było na podstawie prawa mojżeszowego uzyskać takiego usprawiedliwienia, które gładziło grzech. I Paweł mówi, my musieliśmy też to zrozumieć. My musieliśmy uwierzyć. My, którzy jesteśmy pod krawem, nie grzesznicy z pogan. My. I teraz zobaczcie dalej, 17 werset. I Paweł mówi dalej, a jeśli szukając, wciąż my, tak? usprawiedliwienia w Chrystusie. Sami okazaliśmy się grzesznikami. To czy Chrystus jest sługą grzechu? Przenigdy. Jeśli bowiem na nowo odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Co Paweł mówi? Jeśli my co? Co Żyd musiał zrobić, żeby skorzystać z wiary, z ofiary Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi.
Zobaczy, że
jest potrzebuje. Izraelita, który polegał na swoich uczynkach, to był tak jak ten faryzeusz. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Robię to, to, to i to. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Pan Jezus, kiedy przyszedł, to powiedział do Żydów, grzesznicy powinni... Chorzy potrzebują lekarza, nie ci, co się dobrze mali. Ja przyszedłem ratować grzeszników, a nie sprawiedliwych. Byli tacy, którzy widzieli swój grzech, a byli tacy, którzy go nie widzieli. Więc Paweł tutaj co mówi? Że żeby skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa, a jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Przenigdy. Tam jest, nie daj Boże, ale tam chodzi o to, że nie, w żadnym wypadku. Tak? Więc Paweł mówi co? Że szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, co? Potrzebujesz. Potrzebujesz usprawiedliwienia w ogóle. No. No i wtedy dopiero musisz no, stanąć twarzą w twarz. No tak, potrzebuję czegoś więcej niż tego, że ja tu robię i nijak mi nie wychodzi, nie? No to potrzebny jest ktoś. No tak, jest Chrystus. Super. To jest to, czego potrzebowałem. Mesjasz. Nie? Więc Paweł mówi, my szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, nie? Więc dawajcie, zapiszemy to. To jak to zapiszemy w uczynkach prawa?
Bez Chrystusa.
17 werset. Co musiało się stać w Żydzie w uczynkach prawa? Co wpiszemy? Co musiał Żyd zobaczyć? Że nie jest się w stanie sam usprawiedliwić na podstawie uczynków. Tak. Bo Bóg powiedział, że ja poczytam to za sprawiedliwość. Tylko, że z czasem Żydzi zatracili w sobie tą świadomość, że Bóg go uzna za sprawiedliwego. A polegali na swojej sprawiedliwości. Czyli środek ciężkości przesunął się nie na zaufanie Bogu i dokładanie starań, a na szukanie usprawiedliwienia w uczynkach. I to był problem. Więc Izraelita musiał zobaczyć, że czynienie tego wszystkiego samo w sobie nie jest w stanie dać mu sprawiedliwości. Bo co? Bo grzeszył, przychodził, składał ofiary, tak? I znowu grzeszył, i znowu ofiary. Nikt nie mógł wypełnić tego wszystkiego bez systemu ofiarniczego. No bo po cóż byłby system ofiarniczy, gdyby byli tacy, co... wypełnił to i nie potknął się ani razu. A jednak system ofiarniczy był częścią prawa. Nie bez powodu.
Mi się teraz o tej z innej beczki zupełnie przypomniały konfesjonały w kościele katolickim, że też sezonowe usprawiedliwienie ksiądz daje.
A no tak, ale to jak gdyby inna bajka zupełnie, tak, ale inna. Dużo jest takich podobieństw. Oczywiście, że tak. No dużo jest podobieństw, bo wiele rzeczy jest wziętych, tak, ze Starego Testamentu, oczywiście, że tak. Natomiast gdyby skupiamy się tutaj na tym, czyli Izraelita musiał zrozumieć, że jest grzesznikiem, tak? Żeby w ogóle chcieć korzystać z wiary w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa, co zapiszemy? Kiedy usprawiedliwienie jest potrzebne?
Kiedy człowiek wie, że jest niesprawiedliwy.
Kiedy uświadamiasz sobie, że w świetle prawa mojżeszowego, kim jesteś? Grzesznikiem. To wtedy potrzebujesz usprawiedliwienia od Boga. Potrzebujesz łaski. co zapiszemy w sprawiedliwości, 17 werset? Dla kogo jest sprawiedliwość? Dla grzeszników jest sprawiedliwość od Boga. Nie dla sprawiedliwych. Dla grzeszników jest sprawiedliwość od Boga. Sprawiedliwość od Boga w Jezusie Chrystusie jest dla grzeszników. Czyli Żydzi okazali się jakimi grzesznikami? Wracamy do wersetu 15. Tak jak?
Tak jak czytamy.
Rzymian 3 rozdział 19-20. Zobaczcie. Rzymian 3 rozdział. Rzymian 3 rozdział. 19-20.
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Proszę bardzo, pamiętacie, o czym tam była mowa, nie? Że wszyscy są potępieni, to było wiadomo. Ale że Żydzi, to niekoniecznie. A Paweł mówi, Żydzi tak samo jak wszyscy. Przez uczynki prawa tylko widzisz, że na okrągło składasz ofiary za grzech. Tylko przekonujesz się, jakim jesteś grzesznikiem. I oczywiście, serce, tak jak rozmawialiśmy, ale Paweł nie ten aspekt porusza, sprawy. Tak? Zobaczcie kolejny fragment. Rzymian 7 rozdział. Przeczytajmy cały ten fragment.
Od 7 do 12?
Tak, od 7, 7 rozdział, od 7 do 12.
Cóż więc powiem, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże, przeciwnie. Nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo, bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak, a tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre.
Mhm. Czyli prawo jest jakie? Święte, sprawiedliwe i dobre. A ja? Paweł mówi?
Grzesznik.
A skąd się dowiedziałem, że jestem grzesznikiem?
Przez prawo.
A no właśnie. Tak. Czyli Paweł mówi, ja jestem grzesznikiem, ale prawo jest bez zarzutu. Nie można mieć do niego nic. I teraz wracamy do Galacjan, zobaczcie. I czytamy. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Przenigdy. Jak rozumiecie to? Czy Chrystus w takim razie jest sługą grzechu, skoro my okazaliśmy się grzesznikami? Jak to rozumiecie? Przepraszam. Jak to rozumiecie? No, zastanówcie się. 17. Jak rozumiecie to? Czytaliśmy te fragmenty z Listu do Rzymian. No.
To analogia jest taka do tego zdania. Cóż więc powiemy, że prawo jest wszechne, nie daj Boże.
No.
Czyli tak samo jak prawo jest święte, tak samo. Mhm.
Zobaczcie jeszcze jeden fragment wam dam taki. Może podsunię wam tą koncepcję, którą ja mam, ale nie chciałbym jak gdyby sam. Tekst. Szósty rozdział Listu do Rzymian. 1, 2, 3 nawet. 1, 2, 3. Dalej nie będziemy czytać. Szósty rozdział, 1, 2, 3.
Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni?
Popatrzcie. Wejdźcie w myślenie Żyda. Trwa w pełnieniu tych uczynków. I w pewnym momencie okazuje się, że to mu nic nie da. Jeśli on polegał na tych uczynkach i swoich tych. Jest w miejscu wyjścia. Nie ma żadnego atutu przed Bogiem. I w zamian za to jest powiedziane nie uczynki, kompletnie. Odrzuć to, uwierz w Jezusa. Pojawia się myśl, tak jak w Rzymian, to co? Można robić wszystko. Paweł mówi, to co? Uważacie, to tylko dlatego Chrystus jest sługą grzechu? Że to można robić wszystko? Że uwiara w Jezusa Chrystusa, to można robić wszystko? Mówi, nigdy w życiu. Tu nie o to chodzi. Bo prawo jest sprawiedliwe, bo nadał je Bóg. To nie oznacza, że jak ja zostałem usprawiedliwiony z wiary, to mogę robić, co chcę. Chodzi o to, że nie możesz polegać na tym, co robiłeś do tej pory. Czyli nie twoja sprawiedliwość, a sprawiedliwość od Boga. Tak rozumiem ten fragment. Bo problem się pojawił.
Po usprawiedliwieniu, tak?
Tak, tak. Tylko Paweł w liście do Galacjan mówi to dalej, natomiast tutaj rozważa pewną koncepcję. Jeżeli nie prawo mojżeszowe, to co w zamian? Co w zamian dalej? No uwierzyłem, ale żyję. Więc Paweł w liście do Galacjan dalej mówi, jak ma wyglądać życie tego, który uwierzył w Jezusa Chrystusa. Że ono nie ma być takie, jak się chce sobie tam, tylko konkretne. Natomiast tutaj porusza pewien fragment, pewną kwestię, która może się pojawić. Skoro nie to, to co? To nic? No nie. Paweł mówi nie w żadnym wypadku, bo nie o to chodzi. Mówi tak. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, a wcześniej mówi, wiedząc, że człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków, nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I tutaj pisze. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nigdy w życiu. Chrystus miałby być sługą grzechu, tak, przez kogoś uznanego, dlaczego, że my okazaliśmy się grzesznikami?
I on popiera grzesznika.
No mówi to co? No to my się okazaliśmy grzesznikami, tak. Ale to nie znaczy, że Chrystus jest sługą grzechu. Że Boże zbawienie jest niedobre. Że można żyć jak się chce. Że prawo jest niedobre. Absolutnie nigdy w życiu. Fakt, że się okazałem grzesznikiem, jest tylko moim problemem. W żaden sposób nie sprawia, że łaska, z której korzystam, deprecjonuje życie w pobożności. Tylko nie takie, nie tak. Dlatego, że Paweł dalej, zobaczcie, co mówi. Bo jeśli bowiem na nowo odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Bo jeśli uznałeś siebie za grzesznika i powiedziałeś, nie mogę nic zrobić w ramach uczynków, będę wypełniał uczynki, to burzę pewien tok myślenia. I teraz, tak, jestem grzesznikiem, uwierzyłem. I teraz co? Zaczynam odbudowywać tamto? Przecież już raz uznałem siebie za grzesznika, to ja czynię siebie przestępcą. Dlaczego? Bo jeśli zbawienie jest z uczynków, to Chrystus umarł na próżno. Rozumiecie? Tak rozumiem ten fragment, bo jak gdyby czytając pojedyncze wersety, one mogą być no takie zagadkowe, te słowa. Natomiast moim zdaniem, jak się przeczyta całość, to łatwiej je zrozumieć. Tłumaczę wam pewną koncepcję, ja to tak rozumiem na podstawie listu do Rzymian. Przemyślcie sobie, jeśli ktoś ma lepszą koncepcję, bardziej spójną, ja ją wysłucham i jeżeli jest lepsza, to ja ją chętnie przyjmę. Na dziś mam taką. Tak rozumiem ten fragment. On musi być spójny z całym kontekstem. Więc możemy zapisać sobie tutaj, tak, że grzesznik szuka usprawiedliwienia i ono jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. 17 werset o sprawiedliwości. I skoro Żydzi okazali się grzesznikami, tak jak poganie okazali się grzesznikami, to wcale nie oznacza, że Jezus jest sługą grzechu. Bo to stawia na równej linii, płaszczyźnie i Żyda, i poganina. A nie deprecjonuje Boże prawo. Tak? W kwestii Chrystusa. Czyli jeśli nie prawo, to wcale nie znaczy, że można robić, co się chce w ramach usprawiedliwienia w Chrystusie, tak? Chrystus pełni służbę kapłańską w ramach Nowego Przymierza, tak? Ale w żadnym wypadku nie jest to służba grzechu. Czyli nie chodzi o to, że zamiast usprawiedliwienia mamy tutaj Nowe Przymierze i to robimy, co chcemy. Nie. Tak, nie mamy prawa zostać w grzechu. Cóż to rzeczy, zostaniemy w grzechu, aby łaska obfitowała? Tak. Tak, ale to właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć, co to znaczy, że Chrystus jest sługą grzechu. W ramach Nowego Przymierza on nie służy grzechowi. Czy macie pytania albo wątpliwości? Coś wam nie gra w tym? Macie inną koncepcję, bądź ona wam nie do końca pasuje, musicie się zastanowić.
Dobrze rozumiem, bo tak bo Żydzi właśnie uważali pogan za grzeszników, to byli grzesznicy, a Żydzi mają, Żydzi są, tak? Narodom wybranym, mają prawo, które każe im wykonywać pewne uczynki. No. I teraz tu się okazało, że Żydzi są też grzesznikami. Mm-hmm. Czyli tak jak poganie, prawda?
I uczynki
czyli,
nic im nie dają.
Tak, uczynki nic im, mm-hmm. właśnie. I okazało się, że Żydzi, tak jak poganie, są grzesznikami. Czyli wystarczy Chrystus, wiara w Chrystusa, żeby zostać usprawiedliwiony. Mm-hmm. No to właśnie to...
I nic nie robić.
I nic nie robić właśnie.
No.
I stąd właśnie to jest, ja tak teraz rozumiem z tego, co powiedziałeś, że stąd właśnie jest to pytanie, czy Chrystus jest sługą grzechu w takim razie?
No bo jak nic nie trzeba robić, to róbmy co... No alternatywa. Właśnie. Albo żyjemy tak, albo robimy co chcemy, rozumiecie? Czasem człowiek tak mówi, dzisiaj
albo
tak mówimy. Jak mówisz, że nie obowiązuje... Powiedz człowiekowi, że nie obowiązuje ci 10 przykazań z Synaju, na przykład, tak? To co, wolno zabijać? No nie wolno, bo ty masz prawo nowego przymierza, które ci mówi, żebyś nie zabijał.
Czyli, przepraszam.
Rozumiecie?
Że nadal Żyd ma walczyć z grzechem, przy czym nie z motywacją...
Już usprawiedliwiony, czyli jego, jak gdyby to, co studiowaliśmy. Ktoś, kto jest już usprawiedliwiony, on jest ożywiony duchowo. To jest też cały list do Rzymian. Ale on wtedy pragnie... być posłuszny Bogu. Natomiast nie zarabia na zbawienie. On nie będzie przedstawiał Bogu profitu w wykonaniu jako swoje uczynki. Bo on już jest usprawiedliwiony. Ale tu było jak gdyby uczynki miały ci umożliwić. I teraz dzisiaj to samo mamy, słuchajcie. To skoro nie ma tego, to co? Można zabijać. Można kraść. Nie można. Nie można, bo jest prawo, które mówi, że nie można, ale to jest podobny tok myślenia. To co? Jezus jest sługą grzechu. Róbcie, co chcecie. Tania łaska dzisiaj się mówi, tak? Jak nie ma uczynków. No nie, są uczynki, tylko one mają swoje miejsce. Ale zanim ty przejdziesz do uczynków, to najpierw zrozum, co się stało w twoim życiu. Że nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby być usprawiedliwionym przez Boga. Możesz uwierzyć w to, co zrobił Jezus na Golgocie. A jeśli uwierzysz i otrzymasz ducha, to wszystko inne potem się okaże. I to jest najtrudniej przeskoczyć. I moim zdaniem właśnie o tym jest tutaj mowa. Paweł pokazuje tą, jak gdyby, jeśli nie to, no to, to nic.
Co najtrudniej przeskoczyć?
Co najtrudniej przeskoczyć? To, że nie trzeba zrobić nic, żeby być usprawiedliwionym z wiary. Trzeba tylko uwierzyć.
Sposób myślenia.
Tak, nie musisz nic robić. Nie musisz, bo to jest tak. O, tak słyszałem również takie różne rzeczy. O, jak się poprawię w życiu, jak naprawię to przyjdę do Boga. Jak naprawię porządek zrobię w rodzinie, jak w pracy będę lepszy, jak będę lepszym ojcem, tam, przestanę pić, palić, to wtedy przyjdę do Boga. To nigdy nie przyjdziesz. Nigdy nie przyjdziesz, bo ty chcesz przyjść do Boga już sprawiedliwy swoją sprawiedliwością. I to jest takie właśnie myślenie z uczynków. Ja zrobię to i wtedy przyjdę do Boga. Ale po co? Po jakie usprawiedliwienie ty przyjdziesz, skoro ty już jesteś fair? Rozumiecie? Mhm. To jest ciężkie do przeskoczenia dla ludzi. Często jest to ciężkie do przeskoczenia. Że ty masz przyjść i przyznać się, tak Boże, robię to i to jest obrzydliwe. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić na stałe. Mogę zrobić z tym porządek na tydzień, miesiąc, dwa, rok, 10 lat, a potem upadnę.
I alternatywą nie jest, że ja skoro już się dowiedziałam o usprawiedliwieniu własne, to będę teraz grzeszyć, a potem przyjdę. To też nie jest alternatywa.
Właśnie Chrystus nie jest sługą grzechu. Nowe przymierze ma swoje prawo i ono jest tak samo ważne, jak tamte, tylko ma swoje miejsce, tak jak i tamte miało swoje. O czym? Za tydzień albo za dwa. Dlatego Chrystus nie jest sługą grzechu. Bo Paweł mówi, jeśli my okazaliśmy się grzesznikami, to dlatego Chrystus jest sługą grzechu? No nie. To my okazaliśmy się grzesznikami. Bóg nas usprawiedliwił. Ale służba Chrystusa to nie jest służba grzechu. Tak rozumiem ten fragment, no, mówię. W kontekście. Ale jeśli pojawi wam się koncepcja jakaś, która jest lepsza, która jest bardziej spójna z tekstem, no to zastanowimy się, jak trzeba, to zmienimy koncepcję. Jaki problem? Bo chodzi o prawdę. Słuchajcie, tu chodzi o prawdę. Ja cały czas, jak przygotowuję lekcję, to ja mówię, Boże, chodzi o prawdę. Chodzi o to, żeby prawdę zobaczyć, a nie żeby ktoś, nie wiem, przekonał innych o czymś. Nie. Chodzi o prawdę. Bo jeśli to jest prawda, to ona będzie tylko się dodawać z innymi rzeczami. Jeśli nieprawda, to wcześniej czy później wyjdzie, że nieprawda.
Mhm. Mi to wyjaśniło, bo ja właśnie nie rozumiałam tego, wiem, stwierdzenia tego.
No bo Jezus jest sługą, tak? On służbę pełni swoją, tak? Kapłańską służbę, ale w Nowym Przymierzu. Ok, mamy 18 werset, tak? I co wpiszemy w 18 wersecie? W sprawiedliwości, tak? Co wpiszemy? Czego nie wolno robić?
Powtarzać starych błędów.
O kim Paweł tutaj mówi? O wierzących Żydach czy niewierzących?
O wierzących.
To ważne. Więc Paweł mówi teraz tak. Wierzący Żyd to jaki? Po pierwsze, który co? Najpierw
zrozumiał, że jest grzecznikiem,
potem
potrzebuje usprawiedliwienia. Został usprawiedliwiony.
Tak.
I ma żyć przez
wiarę. Tak.
I ma żyć.
I teraz, ale uznał również, że co? Że przez uczynki prawa nic nie jest w stanie zrobić. Nie jest w stanie sam się usprawiedliwić przed Bogiem. I teraz Paweł mówi co? Jeśli bowiem na nowo odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Czyli nie wolno po usprawiedliwieniu z wiary w Jezusa Chrystusa wracać znowu do własnego usprawiedliwienia z uczynków prawa. To jest mowa o Żydach. Problem w Galacji, ale on i dzisiaj jest. Problem polega na tym, poważniejszy, że ten problem zaczynają mieć nie Żydzi, a poganie. Którzy wiele rzeczy z Żydów przyjmują na siebie. Nie można po usprawiedliwieniu z wiary wracać znowu do usprawiedliwienia się własnego usprawiedliwienia z uczynków prawa mojżeszowego. Nie wolno żadnemu Żydowi było tego robić. Paweł mówi tu o Żydach, tak? Dlaczego? Bo poganie nigdy nie byli pod prawem mojżeszowym. Nigdy.
Darku, tak? Dzisiaj też jest tak z poganami, chciałam powiedzieć, że dzisiaj jak mówisz komuś o Chrystusie, o to, że darmo, z łaski, że nic nie musisz czynić, tylko przyjąć z wiarą Chrystusa, to też zastanawia się poganin niejeden. A jak to? Jak to? To ja nic nie muszę robić? Nic? Kompletnie nic? Podobnie dzisiaj jest sytuacja.
Tak, bo ten człowiek musi najpierw zrozumieć, że jest grzesznikiem, a jeśli on tak mówi, to znaczy, że on nie rozumie, że jest grzesznikiem. Znaczy, on może powiedzieć, że jest, ale on nie rozumie swojego stanu. A jak człowiek zrozumie swój stan, to wtedy on inaczej patrzy na ofiarę Jezusa. Jak on rozumie, jak Duch Święty go przekona o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, to on inaczej wtedy, jak to się mówi, śpiewa. I każdy z nas to przeżył, to wie. Czyli słuchajcie, mamy następny fragment. Paweł tutaj co mówi w 19, słuchajcie? 19, 20 werset. Przeczytajcie.
Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.
Mhm. To jest bardzo ważne, słuchajcie. O czym tutaj Paweł mówi? Co to znaczy, że ja przez prawo umarłem dla prawa? Paweł jakiemu prawu podlegał?
Mojżeszowi.
I on mówi, ja przez prawo umarłem dla prawa. Co Paweł ma na myśli? I znowu uważam, że klucz, odpowiedź jest w liście do Rzymian. Odpowiedź jest w liście do Rzymian. Tylko Paweł tutaj mówi pewną prawdę odnośnie prawa mojżeszowego. Bo dlaczego? Bo ten list się kręci wokół prawa mojżeszowego. O ile list do Rzymian kręcił się nie tylko wokół prawa mojżeszowego, tak? Ale prawa grzechu, tak? Kto grzeszy, umrze. Prawa jako pewnej zasady, tak? Prawa Bożego jako w ogóle zasad Bożych. Różne konteksty były, pamiętacie? O tyle ten list się bardzo mocno kręci wokół prawa mojżeszowego, tak? Dlaczego? Bo pojawiają się uczynki prawa mojżeszowego. Nie innego prawa, a mojżeszowego. Zgadza się? To teraz przeczytajmy sobie Rzymian 7 rozdział. Rzymian 7 rozdział od 4 do 7.
Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez to byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj.
Okej. I teraz tak, pamiętacie, o jakim prawie tutaj było, że wy umarliście dla prawa przez ciało Chrystusowe? Co to za prawo? Z kim człowiek jest w związku? Jesteś związany, tak? Żyjesz w grzesznym ciele. Jesteś związany grzechem. Ty nie jesteś w stanie się rozwieść. Ktoś musi umrzeć. Nie możesz, nie wyznając grzechów, przyjść do Chrystusa, bo masz kogoś, z kim jesteś. Najpierw musisz... Ten grzech musi umrzeć, pamiętacie? Musisz zostać usprawiedliwiony, żebyś mógł należeć do innego i służyć Chrystusowi. Nie możesz mieć dwóch mężów na raz. Albo musisz zostać usprawiedliwiony i żyć dla Chrystusa, albo żyjesz w grzechu i wtedy nie możesz być z Chrystusem. Pamiętacie? W skrócie tak mówię. I tam prawo nie oznacza wcale prawa mojżeszowego, bo dalej Paweł mówi, cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem mojżeszowe, tak? W 7 wersecie, nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałbym grzechu, jeżeli nie prawo. Paweł o sobie mówi.
Tak? I tu właśnie o tą zasadę.
I dalej mówi, że grzech wykorzystał prawo, tak? Żeby mi pokazać, że jestem grzesznikiem. I teraz popatrzcie, co Paweł tu mówi. Ja przez prawo umarłem dla prawa. Teraz co się stało w ramach uczynków ciała? Uczynki prawa, prawo mojżeszowe co pokazało Żydowi? Że jest w czym? W niewoli czego? Chciał ofiara. Po to był cały system. Żyd musiał sobie uświadomić, że to prawo, Boże prawo, pokazuje mu, że on potrzebuje czegoś więcej. Że nie może polegać tylko na swojej sprawiedliwości. On musiał sobie uświadomić, jak mówi list do Rzymian, że jest grzesznikiem.
Co roku przywozę na tak.
Dokładnie. Więc Żyd widzi, że w ramach tego prawa jest grzesznikiem, tak? I to prawo jest, on widzi, że jest grzesznikiem przez to prawo i uświadamia sobie, że czego potrzebuje? Innego usprawiedliwienia. Bo te nic mu nie daje. Więc to prawo, które pokazuje mu, że on jest w niewoli grzechu, inicjuje pewną rzecz. Co inicjuje? Że szuka usprawiedliwienia w Chrystusie, ale jednocześnie umiera dlaczego? Dla uczynków. Dla uczynków prawa. Czyli to prawo inicjuje śmierć dla tego prawa. Dlaczego? No bo jeżeli ja jestem usprawiedliwiony przez Chrystusa, to nie muszę już szukać usprawiedliwienia w tym prawie. Ale źródłem tego jest uświadomienie sobie, że jesteś w związku małżeńskim z grzechem. Ze swoją starą naturą, tak? To jest w tobie to wszystko. Ty jesteś tym związany. Musisz dostąpić usprawiedliwienia, łaski. Musisz zostać ożywiony duchowo, żeby zacząć żyć dla Boga. I o tym mówi rozdział 7. Natomiast Paweł tu porusza pewien aspekt tego, jakie ma działanie prawo mojżeszowe na Żyda w tym. Czyli tak, Żyd na podstawie prawa mojżeszowego, tak jak Paweł mówi, uświadomiłem sobie, że jestem grzesznikiem, tak? No i Paweł tutaj mówi, to skoro my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami staliśmy się, okazaliśmy się, uświadomiliśmy sobie ten grzech, okazaliśmy się grzesznikami, tak? No to w takim razie okazuje się, że przez te prawo nic nie jestem w stanie zrobić. Muszę przyjąć łaskę. No ale jeśli przyjmuję, tak, przyjmuję, otrzymuję tą łaskę, proszę o nią i otrzymuję ją, no to jednocześnie umieram dla tego, co robiłem do tej pory. Ja już nie muszę szukać usprawiedliwienia w prawie. Ja przez te prawo, ono mi sprawiło świadomość tego, że jestem grzesznikiem, w świetle tego prawa, które jest dobre, sprawiło, że ja, usprawiedliwiony z wiary, umieram dla tego prawa, bo ja jego już nie muszę czynić, żeby być zbawionym. I Paweł mówi, właśnie dlatego z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus. To właśnie, co mówi dalej. Aby żyć dla innego, musicie zostać uwolnieni od grzechu, ale ten grzech wam kto pokazuje? No właśnie prawo. Żydowi pokazuje, te prawo Mojżeszowe pokazuje, że ty jesteś grzesznikiem, że musisz zostać uwolniony od grzechu, ale jednocześnie musisz zostać uwolniony od zabiegów o usprawiedliwienie sam. Łapiecie tok rozumowania? Przez prawo Mojżeszowe, Grzesiu, przez prawo Mojżeszowe umarł dla prawa Mojżeszowego. Tłumaczę, że prawo Mojżeszowe Żydowi uświadamiało, że jest grzesznikiem. I w ten sposób, przez to prawo, on zaczynał szukać, przez tę świadomość, że to prawo pokazywało mu, że on zaczynał szukać innego usprawiedliwienia. I kiedy je otrzymywał w Jezusie Chrystusie, tak, bo to jest moment przełomowy. Wcześniej Izraelita, tak, ufał Bogu, że będzie usprawiedliwiony. Ale przyszedł moment przełomowy, kiedy jest Duch Święty zaczął przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I mówimy o tym czasie. Wcześniej Duch Święty nie przekonywał świata o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Ale od momentu, kiedy Pan Jezus mówi, przyjdzie Pocieszyciel, On was pocieszy, ale przekona świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I teraz, kiedy Duch Święty przekonuje świat o grzechu i sprawiedliwości i sądzie, to również Żydów przekonuje. I Żyd musi sobie uświadomić, oczywiście mówimy o konkretnych Żydach, którzy polegają na uczynkach prawa, bo dziś mamy i ateistów, i New Age'owców różnych, to nie o to chodzi. Mamy bardzo wąski zakres pewnej kwestii, prawa mojżeszowego w życiu człowieka Izraelity. Więc on na podstawie tego prawa, ono jest i te prawo jest inicjatorem zrozumienia, że jesteś grzesznikiem. I teraz ty, otrzymując usprawiedliwienie, umierasz dla tego prawa w tym sensie, że nie musisz już je czynić. Jesteś wolny, jesteś uwolniony od uczynków prawa, od potępienia, dalej Paweł mówi. Bo ono ściąga na ciebie potępienie. Ty umierasz dla niego. W tym sensie, że nie musisz już robić tego, żeby zostać usprawiedliwiony. Czyli mamy tak, 19 werset w prawie, w uczynkach prawa mówi tak, że przez to właśnie prawo, uczynki tego prawa, pokazywały, że Żyd jest w niewoli grzechu. Bo tak Paweł mówił w liście do Rzymian, że prawo pokazało, że jestem grzesznikiem. I teraz, gdy Żyd zobaczył inną drogę usprawiedliwienia, umierał dla swoich prób usprawiedliwienia z własnych uczynków. On umierał dla nich, on już nie musiał tego robić. umierał jako grzesznik próbujący się sam usprawiedliwić. On umierał jako ten grzesznik próbujący się sam usprawiedliwić. Jego nowe życie otrzymywał. Tak? I umierał dla jako grzesznik dla tych uczynków, aby żyć dla Boga w sprawiedliwości, tego, który go usprawiedliwi. Czyli mamy tu dwa razy prawo mojżeszowe, tak to rozumiem, tylko w pewnym kontekście i to on jest bardzo ściśle związany z grzechem, ze śmiercią dla grzechu, tak? A życiem dla Boga z rozdziału 7 listu do Rzymian. One są uważam, że Paweł tutaj mówi o tym samym, tylko tam jest to bardzo mocno rozbudowany wywód, natomiast tu jest to jedno zdanie. Bo Paweł porusza tu inną kwestię. On porusza tu kwestię tylko prawa mojżeszowego. Dlaczego? Bo to są uczynki tego konkretnego prawa. Tu nie chodzi o jakieś inne uczynki. Czy rozumiecie to? Bo Paweł dalej co mówi? W usprawiedliwieniu z wiary. Co Paweł mówi w wersecie 20? Jak trzeba, to ja powtórzę. Co Paweł mówi?
To już nie jest jego życie. Tylko...
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Pamiętacie, co mówili z Rzymian o ukrzyżowaniu z Chrystusem? Co to znaczy? 6 rozdział 3:12. Przeczytajmy. Rzymian 6 rozdział 3:12. Przypomnijmy sobie list do Rzymian. 6 rozdział 3:12. I zobaczymy, czy pamiętacie, o czym tam była mowa.
Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wykrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu.
Mhm. Co to znaczy ukrzyżowany tutaj? Kto jest ukrzyżowany? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Co Paweł mówi tutaj?
Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Przybył do krzyża. Ale duchowo.
Co to za... Co to znaczy za zanurzenie w śmierć Chrystusa? Pamiętacie, o co tam chodziło? Nie o chrzest wodny absolutnie. O usprawiedliwienie z wiary. Usprawiedliwienie z grzechów. Tak.
Tak.
To jest opis tego, że zostaliśmy usprawiedliwieni. Oczyszczeni z grzechów. Stary człowiek został ukrzyżowany. Nie fizycznie. Nie zostaliśmy przybici do krzyża. Fizycznie został przybity do krzyża Syn Boży. A my zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów. Czyli Paweł co mówi? Uświadomiłem sobie, że jestem grzesznikiem, będąc Żydem, uświadamiam sobie, że jestem jak poganin. I potrzebuję czegoś innego niż usprawiedliwienie własne, bo nie jestem w stanie go sobie zapewnić. Mam usprawiedliwienie Boże z wiary w Jezusa Chrystusa. Otrzymuję Bożą łaskę. Tak? Nie mogę odbudowywać tego, co już zburzyłem, bo uznałem siebie za grzesznika. Uznałem, że muszę skorzystać z czegoś innego niż własne uczynki. Tak? Więc jak mogę teraz odbudowywać i wracać z powrotem do uczynków? No to czynię siebie przestępcą, bo deprecjonuję to, co zrobił Chrystus. Mówi dalej. Przez prawo umarłem dla prawa. Czyli tak, no oczywiście, prawo jest dobre, ale ono mi uświadamia, że jestem grzesznikiem. Ono, przez te właśnie prawo, ja uświadamiam sobie, że jestem grzesznikiem. A skoro otrzymuję usprawiedliwienie od Boga, to umieram dla tego prawa. Dlaczego? No bo ono już nie trzyma mnie w niewoli. Ja jestem wolny od tego prawa. Nie muszę już go wypełniać, żeby otrzymać zbawienie. Jestem wolny. I od tego momentu Paweł mówi, żyję już z Chrystusem, jestem ukrzyżowany, jestem usprawiedliwiony z grzechów. Żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus.
Czyli nie musi, ale chce.
Tak. Ale Paweł mówi, ja jestem usprawiedliwiony, jestem wolny. Jestem wolny. Ukrzyżowany z Chrystusem żyje nie grzesznik, ale usprawiedliwiony grzesznik. To jest różnica. Nie grzesznik żyje, ale usprawiedliwiony grzesznik. Umarł stary człowiek, żyje nowy, trwający w wierze w Syna Bożego. Więc gdy Izraelita już został usprawiedliwiony przez Boga, to żyje już nie on, nie ten człowiek, który starał się o swoje usprawiedliwienie, grzesznik, ale żyje usprawiedliwiony grzesznik, wolny. Umarł stary człowiek, a żyje nowy, trwający w wierze w Syna Bożego. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Paweł mówi, ja żyję w ciele. A list do Rzymian mówi, oczywiście, Paweł mówi, walczę w tym ciele z grzechem, ale już mój duch ma umiłowanie w zakonie Pana. Tu bardzo dużo rzeczy jest z listu do Rzymian, naprawdę. Czyli Paweł mówi, jestem ukrzyżowany z Chrystusem, oznacza to, że został usprawiedliwiony z grzechu, zgodnie z nauczaniem Pawła z listu do Rzymian. Paweł otrzymał Ducha Świętego, kiedy uwierzył, tak? Mieszka w nim żywy Bóg. A Paweł mówi, żyję, chodzi o jego łączność z Bogiem. Mówi, żyję w ciele, ale żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował. Mówi, żyję, trwam, to jest czynność ciągła. Nie, że on uwierzył i już potem nie. On trwa w tej wierze w Syna Bożego. Czyli umarł stary człowiek, a żyje nowy, trwający w wierze w Syna Bożego. Pierwszy werset. Co możemy napisać o uczynkach prawa na podstawie 21 wersetu? Czyli innymi słowy, odbudowanie przez Żyda tego, co wcześniej zburzył. Bo co to znaczy, że zburzył?
No. Porzucił tę myśl, że przez uczynki prawa może...
Już wie, że to nie jest... Uznał siebie. Punktem wyjściowym jest co?
Uznać siebie za grzesznika.
Tak, uznać siebie za grzesznika. To jest punkt wyjścia. Czyli zburzył coś. Przestał polegać na własnej sprawiedliwości, na giftach przed Bogiem. Uznał, że nic takiego nie ma, jest w punkcie wyjścia. I teraz co? Paweł mówi w 21 wersecie. O uczynkach. Szukanie własnej sprawiedliwości, własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach prawa. Tego, który już skorzystał z usprawiedliwienia wiary. Jest czym?
Odrzucaniem
łaski Bożej. Pamiętacie list do Hebrajczyków? W czym był problem w liście do Hebrajczyków? Chcieli wrócić do świątyni. A Paweł mówi co w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków? Że to jest deptanie krwi Chrystusa. To jest odrzucanie Chrystusa, to jest deprecjonowanie wszystkiego, co on zrobił. To jest obraza Ducha Świętego. Nie ma dla takiego ratunku już potem. To jest odrzucanie łaski Bożej. Czy jeśli ty odbudowujesz to, co zburzyłeś, to sam sobie siebie czynisz przestępcą. Przestępcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego Paweł mówi, kto głosi taką Ewangelię, niech będzie przeklęty. Bo gdzie on prowadzi ludzi? Na wieczne potępienie. Odciąga ludzi od łaski, od wiary. Więc szukanie własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach prawa mojżeszowego jest odrzucaniem łaski Bożej. A o sprawiedliwości co napiszemy? W rubryczce o sprawiedliwości. Jeśli sprawiedliwość jest przez uczynki prawa, to co? Ale usprawiedliwienie z wiary jest przez co? Jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest.
Właśnie dlatego,
jest.
Umarł.
Ale słuchajcie, znamy historię, znamy Ewangelię, tak? Teraz wyobraźcie sobie, Paweł mówi tak. Jeśli usprawiedliwość jest przez uczynki, to Chrystus umarł co? Cała męka, całe życie Chrystusa, wszystko, co przeszedł i Jego męka na krzyżu, bez sensu. Gdyby on jeszcze nic nie przeżył, nie cierpiał, to... Ale on przeszedł to, co przeszedł. To niemożliwe, żeby przeszedł na darmo. Tylko jeśli ktoś wraca do tego, to tak, jakby to mówił. Pamiętacie list do Hebrajczyków? Nie można jeszcze raz potem się opamiętać.
Jeszcze raz krzyżować.
Krzyżować Syna Bożego. Nie da się. Dlatego tak poważne ostrzeżenia są w tym liście do Galacjan. Nie za chwilę, za tydzień będziemy mieli o głupi Galaci. Tam nie ma miejsca na konwenanse. Tam się ważą losy wieczności tych ludzi. Losy wieczności się ważą. To jest poważna sprawa. Więc jeśli przez sprawiedliwość jest przez uczynki prawa, to Chrystus umarł na darmo. Ale usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa, który wydał siebie za grzeszników. Zobaczcie, Rzymian 3, 24-31. Cały fragment przeczytajmy na koniec. Rzymian, trzeci rozdział. Od 24 do 31.
Bywają usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganim przez wiarę we krwi Jego, ku ukazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów cierpliwości Bożej, ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Gdzież wtedy jest chluba? Odrzucona jest. Przez któryż zakon, czyli uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. Przecież mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu. Izali Bóg jest tylko Bogiem Żydów, izali też nie pogan, zaiste i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzeskę z wiary i nieobrzeskę przez wiarę. To tedy zakon niszczymy przez wiarę? Nie daj tego Boże. I owszem, zakon stanowimy.
Pamiętacie, jaki to był ciekawy fragment? O trzech prawach tu jest mowa. O trzech zakonach. Nie wszędzie o Mojżeszowym. Ale co jest napisane? Że zbawienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Zarówno dla Żydów, jak i pogan. I to Bóg ma prawo. To jest Jego prawo, łaska usprawiedliwić grzesznika. Nigdy z uczynków. Nie z uczynków prawa. prawa uczynków, ale przez prawo wiary. A jak, co mówi prawo wiary? Uwierz, a będziesz zbawiony. A prawo uczynków mówi pełni, a będziesz zbawiony. Czy więc prawo obalamy? Nie, prawo utwierdzamy. To, że my mówimy, że prawo z uczynków nic nie daje, to nie mówimy, że prawa nie ma, bo jest prawo wiary. Prawo utwierdzamy, Boże prawo utwierdzamy, ale nie utwierdzamy prawa mojżeszowego. Bo ono ma swoje miejsce. Natomiast Boże prawo, zasady Boże utwierdzamy. Bo Bóg powiedział, uwierz, a będziesz zbawiony. Dlatego ktoś swoim postępowaniem może pokazywać, wracamy do listu do Galacjan, że Chrystus umarł na darmo. Tak? Ale on nie umarł na darmo. Paweł tylko tak mówi, jeśli tak, to Chrystus na darmo umarł. Ale ja jestem przykładem tego, że żyję w wierze w Syna Bożego. I ofiara Jezusa Chrystusa nie była daremna. Oby i dla was nie była daremna, Galacjanie. Nie? Krótkie podsumowanie, bo dzisiaj kończymy, już nie będziemy zaczynać następnego fragmentu, będziemy go kontynuować. Ale podsumujmy sobie chociaż trochę. Jakie wnioski z pierwszej rubryki? Na razie jakie macie?
Prawo mojżeszowe dotyczy tylko Żydów.
Tak, prawo mojżeszowe dotyczy tylko Żydów, nie grzeszników z pogan. Mhm. Co jeszcze?
Ono mnie usprawiedliwia.
Nie jesteś w stanie się usprawiedliwić? Przez to, że wypełniasz to, co jest tam napisane, tak? I potem przychodzisz do Boga i masz argumenty. Tak? Prawo w tych uczynkach, przez te uczynki, co pokazuje Żydowi? Że jest grzesznikiem, jest w niemocy, jest, nie ma szans na to, żeby wszystko zrobił jak należy. Tylko, że oczywiście on to musi zrozumieć. Tak jak mówię, przykład tego celnika i faryzeusza. Faryzeusz nie uważał siebie za grzesznika. Pan Jezus też mówił, że ja przyszedłem do chorych, a nie do zdrowych. Nie każdy Izraelita uważał siebie za grzesznika. Byli tacy, co uważali się za sprawiedliwych. On musiał zobaczyć, że on jest grzesznikiem. Ale Paweł tutaj mówi o wierzących Żydach. Nie o niewierzących. Czyli jedyne, co mógł zobaczyć taki człowiek, to to, że jest bezsilny wobec grzechu, musząc to wszystko wypełnić. Natomiast co daje wiara w Jezusa Chrystusa? Niezależne. Niezależne. Odrębna droga. Tak? I jakie daje usprawiedliwienie? Pełne. Pełne. Raz na zawsze. Gładzi grzech, tak? I oczyszcza sumienia z martwych uczynków. To jest najważniejsze. Komu jest takie usprawiedliwienie potrzebne?
Temu, który potrzebuje.
Tak. Czyli temu, który...
uznaje się za
grzesznika. Tak, to jest punkt wyjścia. Kto potrzebuje łaski? Tak jak mówiłem, odzwyczaję się od picia, palenia, bluźnienia, naprawię wszystkie sprawy i wtedy przyjdę do Boga. Z czym? Po co?
Jak chcesz ustawić się za sprawiedliwość?
Z czym ty chcesz przyjść?
Tak naprawdę to każdy potrzebuje takiego.
Darku,
tak?
Tak, wejdę tylko w słowo, bo chyba dopiero zrozumiałem przed chwilą to, co powiedziałeś. Bo tak, tak jak mówiłeś, że Jezus mówił do Żydów, że nie przyszedł do sprawiedliwych, tylko do tych, do grzeszników, do tych, co się źle mają, tak? Mm-hmm. Czyli generalnie dopiero dotarło do mnie to, że tam niektórzy się uważali za sprawiedliwych, tak. Bo przecież Paweł pisze, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, tak, przed Bogiem.
Tak.
Więc ja do tej pory myślałem, że powiedzmy tam jacyś tam sprawiedliwi, no więc okej, okay, ale tu chodzi o to, że tam nie było ani jednego sprawiedliwego, tylko komuś się wydawało, że jest sprawiedliwy, to Jezus powiedział, sorry, no to ja do ciebie nie przyszedłem, skoro ty nie uważasz siebie za grzesznika, tak?
Tak. I byli ludzie oczywiście na przestrzeni dziejów, których Bóg uznał za sprawiedliwych. Na przykład o rodzicach Jana Chrzciciela jest napisane, że byli sprawiedliwi, ale nie, że byli bezgrzeszni.
To jest zupełnie inna rzecz.
Tak, ale to też ważne, żeby pamiętać o tym, nie? Ale sprawiedliwego w świetle Boga, takiego, że z samych uczynków nie było ani jednego. Oni siebie tak uważali, co nie znaczy, że byli.
I nie ma problemu, gdy to Bóg powie, Hiob to mąż nienaganny przed moim obliczem. Ale gdy to Hiob zaczął mówić, że ja jestem nienaganny przed Bożym obliczem, to jest
było inaczej.
Problem.
Bo nienaganny nie znaczy bezgrzeszny.
Tak.
Trzeba to zrozumieć. Noe był sprawiedliwy, ale nie bezgrzeszny. Pośród tego pokolenia. Czyli Bóg, patrząc na serce tego człowieka, ocenia. Ja uważam, ten człowiek jest sprawiedliwy, a z Bogiem się nie dyskutuje. Abrahama uznał za sprawiedliwego. Dlaczego? Bo uwierzył Bożemu Słowu.
A faryzeusze, stojąc przed żywym Bogiem w ciele, mówili, że jesteś, my jesteśmy sprawiedliwi.
A nie byli.
To ty jesteś grzesznikiem, tak? I zasługujesz na śmierć. Dokładnie. A my jesteśmy sprawiedliwi.
Dlatego usprawiedliwienia potrzebuje ten, który w świetle prawa Żyd, bo mówimy cały czas o Żydach, w świetle prawa mojżeszowego widzi swój stan, tak? I mówimy, pamiętajcie, mówimy o czasie, kiedy Duch Święty zaczyna świat przekonywać wtedy. Bo wcześniej była inna historia, inny przedział czasu. Omawialiśmy go w Rzymian. Ale mówimy o czasie, kiedy obowiązuje już warunki nowego przymierza, kiedy Słowo Boże zostało ogłoszone, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony, tak? Kiedy Duch Święty przekonuje świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i więcej mnie nie zobaczycie już, i o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Każdy człowiek jest przekonywany przez Boga o jego stanie. Więc ktoś, kto siebie widzi takim, no to wtedy potrzebuje usprawiedliwienia. I sprawiedliwość?
Tylko
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od tego momentu, kiedy została objawiona sprawiedliwość Boża, opowiadana przez proroków, tak? I apostołów, od tego momentu sprawiedliwość jest wyłącznie z wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedy grzesznik szuka usprawiedliwienia? Kiedy człowiek, Żyd, zaczynał szukać usprawiedliwienia?
Kiedy zdaje sobie sprawę, że sam jest
Kiedy zdawał sobie sprawę swojej bezsilności, jeśli chodzi o wypełnienie wszystkiego, co jest w prawie. Że nie ma jego sprawiedliwości, ona nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Ale on musiał to sobie uświadomić. Czy w takim razie prawo jest święte, czy nie? No dobrze, no ale nie trzeba uczynków. To w takim razie Chrystus jest w nowym przymierzu sługą grzechu. Dlaczego? Bo co? Rób to, co chceta. Nie? Właśnie. Czyli to, że prawo nie, to nie znaczy, że w to miejsce nic. Jak dzisiaj, tak jak mówiliśmy, nie? Że co? To teraz można zabijać, kraść, no bo... prawo mojżeszowe nie jest dla nas, no to robimy, co chcemy. Nie robicie, co chcecie.
Nie wolno wracać z powrotem do uczynków prawa.
Tak, nie wolno wracać z powrotem do uczynków prawa. To jest kolejny wniosek. Grzesiu mówi, jest odwieczne prawo Boże. Tak, Grzesiu, odwieczne prawo Boże jest, to prawda, natomiast nie jest to prawo mojżeszowe. W prawie mojżeszowym zawierają się pewne rzeczy, które od początku Bóg mówił, że nie wolno robić. Natomiast samo prawo mojżeszowe nie jest odwiecznym prawem Bożym. Ono ma swój początek i będzie miało swój koniec. Aha, okej. Tak, Bóg się nie zmienia. Zabijać nie wolno było od początku. Jak Kain zabił Abla, to Bóg go ukarał za to, a nie pochwalił. Także spokojnie. Jak Bóg dał prawo w Edenie, bo dał prawo w Edenie, całe prawo, nie będziesz jadł z tego owocu, bo jak uzmiesz, to dnia, w którym zjesz, śmiercią umrzesz. Złamano prawo, dziękuję. Prawo było zawsze. Tylko trzeba było słuchać Boga i mówić, robić to, co On powiedział. Czyli prawo jest święte i pokazuje Izraelicie grzech. Gdyby usprawiedliwie nie było z uczynków, to co? Prawa mojżeszowego. To ofiara Jezusa miałaby sens?
Nie.
Żadnego. Bo co to znaczy, że gdyby było usprawiedliwienie? Gdyby to było możliwe dla kogoś,
no to jaka potrzeba była, żeby...
To jeden może, drugi nie może, ale jest możliwość. Tak. Natomiast nie było. Dlatego była potrzebna łaska Boża, czyli Bóg musiał sam zrobić coś, żeby ludzie mogli być usprawiedliwieni. To jest część wniosków do tego fragmentu. I mam prośbę, że jak będziecie czytać ten kolejny fragment do 14 z 3 rozdziału, to żebyście pod tym kątem patrzyli na te dalej, bo tam się będzie fajnie rozwijać. Będzie jeszcze bardziej klarownie się robiło. Tylko czytajcie ten fragment nie pod kątem obietnic, a pod kątem sprawiedliwości, uczynków prawa i wiary w Jezusa Chrystusa. Pod tym kątem czytajcie, bo tu już się zaczyna temat zazębiać z obietnicami, z przymierzami. To jest odrębna lekcja. Ok? Czyli czytajcie ten fragment tylko pod tym kątem, bo dalej mamy prawo... Pod kątem tym, co dziś. Czyli uczynków prawa, wiary w Jezusa Chrystusa i sprawiedliwości. Tylko pod tym kątem. Na dzisiaj jedno pytanie na zastosowanie. Może nie, może więcej. Czy zostałeś usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa i czy otrzymałeś Ducha Świętego? Czy uważasz, że twoje uczynki mogą cokolwiek dołożyć? Czyli teraz, nie wiem, no... Moje uczynki coś znaczą przed Bogiem. W sensie, mam dodatkowe gify. Gifty takie. Prezenty, tak? Jestem w lepszej sytuacji niż inni, bo robię pewne rzeczy, tak? A oni nie robią, więc ja jestem w lepszej sytuacji.
Możesz coś dołożyć?
Czy możesz coś dołożyć do tego, tak? Czy swoim życiem, uczynkami jakimiś dokładasz coś do tego? Uważasz się za lepszego od innych przez to, że coś robisz, czego inni nie robią? No ale jest inne pytanie. Czy w takim razie, jeśli nie to, to możemy robić, co chcemy? No bo skoro zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, nic już nam nie grozi, to róbmy, co chcemy.
Mogę być jedynie posłuszny albo nieposłuszny.
Tak, bo mówię to.
Dołożyć do zbawienia, do usprawiedliwienia nie mogę nic. A uczynkami mogę tylko pokazywać, czy jestem posłuszny, czy jestem nieposłuszny.
Ale one nic nie dokładają. Tak. Nie poprawiają naszej sytuacji przed Bogiem. O to chodzi, słuchajcie. Bo dzisiaj przez te wiele uczynków tych różnych, jedni uważają, oni tego nie mogą nawet nie powiedzieć wprost, ale oni uważają, że są bliżej Boga. Dlaczego? Bo oni pewne rzeczy robią, a ty nie wiesz i nie robisz. To jest takie, wiecie, bardzo zaowalowane, ukryte. Oni sami przed sobą się do tego często nie przyznają, ale to jest bardzo często motywacją robienia czegoś w ramach prawa mojżeszowego, co mnie stawia w lepszej sytuacji. A Słowo Boże mówi, nie możesz nic do tego dołożyć. Nic.
A tak naprawdę robienie niektórych rzeczy może być właśnie nieposłuszeństwem. I ktoś robi, myśląc, że ma profity u Boga, bo robię, a tak naprawdę nie widzi, że jest nieposłuszny Bogu. Właśnie przez to, że robi to, czego w ogóle robić nie powinien. Typu przestrzeganie diety żydowskiej, świąt i tak.
Wracamy do wersetu 15, żeby jeszcze ostatnie pytanie na zastosowanie. My, którzy jesteśmy z Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Paweł zaczyna ten wywód bardzo ważną informacją. To my jesteśmy pod prawem. I my, mimo tego, że jesteśmy pod prawem, okazaliśmy się nie lepsi niż poganie. Czy jesteś Żydem?
Ciekawe, że teraz właśnie poganie lgną do tego prawa. Tak.
Czy jesteś obrzezany? Kim jesteś, żeby uzurpować sobie prawo, nawet bezsensowne, do tego, żeby brać coś, co do ciebie nie należy? kim jesteś. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, to dalej będziemy kontynuować, bo lekcja jest ciekawa, nie?
Mhm.